jednym z ważnych elementów jest to, jak w ogóle Pana Boga sobie wyobrażamy. Bo może być tak, choć nie musi tak, że trudzimy się z modlitwą dlatego, że czujemy, że powinniśmy się modlić, ale jakoś tak emocjonalnie no, nie jest nam to, nie jest tak lekko, jak się z Panem Bogiem spotykam. Tak? Że dlatego tego czasu unikam. To nawet nie jest kwestia organizacyjna, tylko że tak emocjonalnie no, powinienem, tak wypada, no wiem, że to ważne i się mobilizuję, ale tak nie żeby to było aż bardzo niechętnie, ale to nie jest takie proste, takie lekkie emocjonalnie. Kiedyś mój kolega zrobił takie ćwiczenie z uczniami w szkole, to już byli uczniowie w liceum. Ja teraz to powtórzyłem parę dni temu z kandydatami do wierzmowania, chociaż to trochę inaczej wyszło, bo z tymi starszymi można właśnie podjąć refleksję, a ja mam troszeczkę młodsze osoby. I zadałem takie trzy pytania, trzy albo cztery i mówię tak, no to jaki jest Pan, jakie cechy ma Pan? No to oczywiście wszystkie piękne cechy, tak, miłosierny, łaskawy, dobry, tak, czuwa nad nami, troszczy się, ci moi uczniowie, młodzi to, same pozytywne cechy po prostu, że jest jak tatuś i tak dalej. No to drugie pytanie było, dobrze, wyobraź sobie, że za chwilę spotkasz się z Panem Bogiem. Jak się czujesz? No to najczęściej było, że o rety, tak? Moi uczniowie byli szok, a tam mój kolega zrobił taką bardziej refleksyjnie poszło, bo to trochę starsi właśnie byli, to mówią tak, że no lęk, tak, niepewność, wstyd. Takie rzeczy się najczęściej pojawiały. No to kolejne pytanie było takie, no dobrze, to teraz weźmy te uczucia, tak, które no, pojawiły się, jak pomyślisz, że zaraz zobaczysz Boga. To jaki człowiek wywołuje takie uczucia jak lęk, jak wstyd, jak poczucie zagrożenia? No, ktoś groźny, apodyktyczny, tak, przemocowy i tak dalej. No i właśnie, mamy dwa różne wyobrażenia o Panu Bogu, dwa różne obrazy Boga. No przy takiej refleksji, skąd się to bierze, no to tam uczniowie jakoś ci starsi potrafili powiedzieć, nie? No, że ten pierwszy, bo mamy taką wiedzę z katechizmu, z kazań, z Pisma Świętego, a ten drugi jakoś tak płynie bardziej z serca, ale w takim sensie emocji, tak? Z naszych emocji, z naszej historii ludzkiej. No popatrzmy zatem trochę na ten obraz Boga, jak on się tworzy. Pan Bóg jest jakąś tajemnicą dla nas, tak? Mamy jego różne oczywiście określenia, ale jest jakąś tajemnicą i to bardzo dobrze. Pan Bóg jest tajemnicą, ale nie jest zagadką. Zagadkę można rozwiązać, a tajemnicę ciągle się poznaje. Ciągle będziemy Pana Boga poznawać i teraz na ziemi i przez całą wieczność, bo Pan Bóg ciągle jest tajemnicą. Ta tajemnica nam się objawia. Objawia się, opis tego mamy na kartach Starego Testamentu w jakiś jeden sposób. Przez Jezusa Chrystusa objawia nam się w jakiś kolejny sposób. W czasach Kościoła, czyli Ducha Świętego, Duch Święty przypomni nam wszystko, co wam powiedziałem, nauczy was i tak dalej, i tak dalej. Objawia się Pan Bóg w jakiś kolejny, nowy sposób, ciągle nowy. Przypomina oczywiście też to, co Jezus przekazał, bo ciągle rozpakowujemy. Jezus miał tak, syn, jako Syn Boży, bezpośrednie doświadczenie tajemnicy boskości, więc ją przekazywał tak, jak mówił. Chociaż nie wszystko powiedział, mówi, więcej wam nie mogę powiedzieć, bo teraz jeszcze nie możecie znieść. Więc my też jako ludzie dojrzewamy do tego, żeby więcej wytrzymać z tej ogromnej tajemnicy. Więc Pan Bóg jest jakąś tajemnicą. O Słowo Bóg oczywiście toczą się różne spory, wojny i tak dalej. Więc jeden z jezuitów kiedyś, taki starszy ojciec mówi, ja ostatnio to wolę mówić, że modlę się do tej tajemnicy, którą nazywamy Bogiem. Żeby nawet troszeczkę nabrać dystansu do tego słowa, bo ono jest tak naładowane różnymi rzeczami, że aż wojny można toczyć o to, jaki jest Pan, kim jest Pan. Więc Pan Bóg jest jakąś tajemnicą, która nam się objawia, odsłania. No ale to odsłanianie się Pana Boga, kiedy zanim dotrze do nas, tak do naszej świadomości, rozumu, tak, to przechodzi przez, no Pan Bóg jest poza obłokami jakoś, czy w niebie, w żydowskim systemie, tam były takie różne systemy, tak, człowiek może dotrzeć do siódmego nieba, mówię, jestem w siódmym niebie, jestem już super szczęśliwy, a Pan Bóg jest w ósmym, czyli jakby jest poza tym, co w ogóle, ta tajemnica ostateczna Pana Boga w tym sensie, tak, jest poza tym, co człowiek może doświadczyć. Więc mam taką chmurę i to są nasze życiowe doświadczenia. To jest taka chmura naszych życiowych doświadczeń. Nasze życiowe doświadczenia. I jak Pan Bóg się objawia, to Jego objawienie przechodzi przez tą chmurę naszych życiowych doświadczeń. I po przejściu przez tą chmurę naszych życiowych doświadczeń powstaje jakiś obraz Boga. jakiś obraz Boga. Tak musi być. To nie jest to, że mamy obraz Boga, a moglibyśmy go nie mieć i już widzieć Boga takim, jakim on jest w swojej odwiecznej, nieprzenikalnej tajemnicy. Tak jest naturalnie, tak jest normalnie, że Pan Bóg nam się objawia, a my przez nasze życiowe doświadczenie jakoś filtrujemy, rozumiemy, nie rozumiemy, rozumiemy bardziej, raz trudno, rozumiemy mniej, dojrzewamy do rozumienia i tak dalej. I mamy obraz Pana Boga, przefiltrowany przez te nasze życiowe doświadczenie. Ten obraz podlega zatem zmianie, bo nasze życiowe doświadczenia też się zmieniają. My się zmieniamy. Mamy zdolność, im starsi jesteśmy, lepszego uchwycenia, nazwania, nawet takiej refleksji nad modlitwą, tak? Właśnie się uporządkowało to patrzenia na modlitwę przez to, że zaczęliśmy mówić. No bo teraz już mamy taką możliwość, jako dorośli, to zdolność do refleksji, zastanowienia się nad tym, jak to z moim obrazem Pana Boga jest. No ale kiedyś mieliśmy taki prosty obraz Pana Boga, że jest Bozia w niebie, tak? Należy złożyć rączki i z całym zaufaniem i takim powierzeniem się tak robiliśmy. I przy pierwszej komunii nam tłumaczono to w jakiś jeden sposób. Jak przygotowaliśmy się może do bierzmowania w inny sposób, jak weszliśmy do wspólnoty, słyszymy ciągle o Bogu. Więc zaczynamy go rozumieć jeszcze inaczej i też do tego obrazu, do takiego Boga, jak go sobie wyobrażamy, zmieniamy również nasze podejście, naszą relację, naszą modlitwę. A zatem obraz Pana Boga to jest w nas, tak mówiąc troszeczkę definicyjnie, podając taką definicję, to jest jakaś taka struktura naszej wyobraźni, bo to jest obraz, tak? Czyli to jest coś w naszej wyobraźni, jest taka struktura naszej wyobraźni, która zapośrednicza Boże objawienie, tak jest pośrednikiem między Bożym objawieniem a nami. Tak, tu jesteśmy gdzieś, nie wiem, jak to jakoś dobrze wyglądało, sobie wykorzystał z notatek, bo czasami kiedyś udało mi się to może lepiej nazwać, tak? Czyli obraz Pana Boga gdzieś jakoś zapośrednicza naszej wyobraźni Bożą tajemnicę, aby do nas dotrzeć, ale z innej strony także umożliwia. Dzięki temu, że mamy jakiś obraz, dzięki temu możemy powiedzieć, aha, Pan Bóg jest podobny do, tak, do Ojca. Pan Bóg jest podobny do Matki. Tak, taka ciekawa może dygresja, że papież Benedykt XVI w książce Jezus Nazaretu tłumaczy, dlaczego nie nazywamy Boga Matką. Ponieważ Benedykt XVI jest teologiem, ja nawet czasami tak żartuję, mówię, że jest sprytnym teologiem, to mówi tak. Pan Bóg w Piśmie Świętym często pełni rolę Matki. I w Starym Testamencie mamy takie teksty, tak, że jak matka, czyli taką rolę, którą można by po ludzku, ludzkim językiem powiedzieć, że to takie działanie Pana Boga, to jest tak, jakby działała mama. Ale, mówi Benedykt XVI, Pan Bóg nigdy nie nosi tytułu matki, więc należy się modlić tak, jak Pismo Święte każe, czyli że modlimy się do Boga Ojca, a nie do Boga Matki. Ale że mamy te różne role, więc dzięki temu, że Pan Bóg, to działanie jest podobne do, tak, mogę Pana Boga jakoś poznać i być z Nim w bliskiej relacji, doświadczyć, tak, jego bliskości, relacji z Nim, rozmowy z Nim, poznania Go przez ten obraz. Więc ten obraz też umożliwia doświadczenie tajemnicy. On pośredniczy, tak, zapośrednicza doświadczenie Bożej tajemnicy, ale też umożliwia doświadczenie Pana Boga. I ten obraz podlega zmianie, już mówiłem tak na podstawie naszego także rozwoju, ale ten obraz również zmienia się dlatego, że Pan Bóg ciągle ma inicjatywę w objawianiu się. Także nam osobiście. I na przestrzeni wieków, tak, na przestrzeni dziejów objawiał się w liście do Hebrajczyków. Jest taka fajna refleksja, kiedy jest mowa o tym, że Pan Bóg się objawiał przez grzmoty, pioruny, przez takie zjawiska, że ludzie prosili Mojżesza, żeby, wiesz co, na tą górę, jak tam są takie wyskoczenia, to ty tam idź, my tu poczekamy, bo się boimy, tak, przystąpić do tej góry. A tymczasem Pan Bóg się objawił ostatecznie przez Syna, tak, czyli przez osobę Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga. I dzięki temu mogliśmy poznać jeszcze więcej, kim jest Pan. Potem otrzymaliśmy Ducha Świętego i ten Duch Święty w naszym sercu woła Abba Ojcze i jakby jeszcze bardziej poznajemy, kim jest ta tajemnica, którą nazywamy Bogiem. A zatem zmiana obrazu Boga z jednej strony wynika z tego, że my się zmieniamy i mamy większe zdolności poznania, nazwania, zrozumienia tego, kim Pan Bóg jest, ale z drugiej strony zmienia się dlatego, że Pan Bóg ma inicjatywę objawiania się nam, także nam osobiście i całym Kościołowi i światu w ciągle to nowy sposób. W związku z tym, jeśli obraz Boga podlega zmianie, to mogą być takie sytuacje, kiedy modlitwa jest jakoś szczególnie trudna, bo Pan Bóg, którego znaliśmy w jakiś jeden sposób, według jakiegoś podobieństwa, pewnej takiej analogii, porównania, że kim Pan Bóg jest podobny do jakichś ludzkich doświadczeń, Pan Bóg mówi, to teraz Cię zapraszam do nowej relacji i ta stara jest cały czas dobra, piękna, ale jakoś już przestajemy Pana Boga znajdować w tym starym odniesieniu. No i wtedy mamy kryzys. Tak? Wtedy mamy coś takiego, że gadał dziad do obrazu, a obraz do niego nie raz. Czyli Pan Bóg milczy. No to co zrobić? To może ja powinienem się więcej modlić. Jeśli Pan Bóg milczy, ja też tak kiedyś miałem. Pan Bóg milczy, nie wiedziałem co zrobić, tak? No to może to ja się źle modlę. Bo przecież przedtem, no to widocznie się modliłem więcej, no i może faktycznie tak było, tak? No to w takim razie, gdybym się modlił tak jak kiedyś, to bym tak samo doświadczał Pana Boga. I wymuszamy stare doświadczenia. Pan Bóg mówi, ale chodzi już o nowe doświadczenie. Już ten obraz ni razu się nie odezwie. Nowe doświadczenie może być takie, że Pan mówi, no to teraz posiedźmy sobie, nie będziemy nic mówić. No ale jak to? Przecież na modlitwie się mówi. Modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Pan mówi, no ale ze mną można też posiedzieć i pomilczeć. I to jest taki jeden z wielu kryzysów, kiedy nam się coś zmienia i potrzebujemy się jakoś zorientować, czy to jest normalne. Pan Bóg się nam po prostu jakoś inaczej objawia. Często na tej drodze potrzeba jakiegoś kierownika duchowego albo towarzysza, nawet na chwilę tylko, tak, żeby się zorientować w tej kwestii relacji z Panem Bogiem. Aha, że tak też może być. Jestem zaproszony, muszę się oswoić. To nie, że ja coś źle robię. I nie muszę na Panu Bogu i na sobie wymuszać i podtrzymywać starej formy modlitwy. Bo wewnętrznie już czuję, że to już mnie uwiera to ubranko z pierwszej komunii. Jestem zaproszony, żeby się zmienić, tak, żeby wejść w nową relację z Panem Bogiem. Że kiedyś Jezus mówi właśnie, cytowałem tak, teraz wam więcej mogę powiedzieć, bo jeszcze nic znieść nie możecie. Pan mówi, no a teraz ja już widzę, że już możesz znieść. Po prostu no nie wiesz o co chodzi. To... I wtedy czasami pomaga nam ktoś, z kim możemy o tym porozmawiać. Czasami pomaga jakaś książka duchowa, jeśli w ogóle jeszcze czytamy takie książki, bo książki też są przewodnikiem. Tak? Czytamy czyjeś doświadczenia, bo książkę o medytacji, o modlitwie, czy o czymś podobnym, o życiu duchowym. I tam czytamy jakieś fajne rzeczy. Mówię, o, ja to właściwie mam, bo nie wiedziałem, że to jest tak można. Nie? I ten ktoś pisze, że on ma takie doświadczenie i ja mam być może nie dokładnie takie samo, ale coś podobnego. Jest ten obraz Boga podlega zmianie. I dobrze, żeby podlegał zmianie, żeby się kurczowo nie trzymać. Pan Bóg to musi tylko w taki sposób przyjść. W mojej osobistej modlitwie, czy na modlitwie także wspólnotowej. Nie musi. Pan Bóg przychodzi jak chce. I przychodzi tak, żebyśmy też mogli go zrozumieć. Pan Bóg nie przychodzi złośliwie. Teraz ja przyjdę tak, że mnie nie zrozumiesz. Tak to nie ma. Bo Pan Bóg właśnie, no wiemy, że jest tak dobry, kochany i tak dalej. Pan Bóg wie, że stopniowo się rozwijamy, bo jesteśmy w ciele, bo jesteśmy ludźmi i tak dalej. Dobrze, więc to jest taki jeden kontekst, ale sięgnijmy teraz niejako głębiej jeszcze. W pewnym sensie tak można powiedzieć, trochę głębiej. Powiedzieliśmy, że obraz Pana Boga jest pewną strukturą naszej wyobraźni. Ale też z tego ćwiczenia szkolnego tak, słyszeliśmy, że ten obraz Pana Boga, taki ten na co dzień, nie ten z wiedzy, zasadniczo jest poprawny, jest także obrazem emocjonalnym. Czyli w nas powstaje taki obraz emocjonalny Pana Boga. I jak on się tworzy? To tutaj można by powiedzieć, jak on powstaje. On powstaje na podstawie naszych relacji z rodzicami i innymi autorytetami, czy starszymi osobami, które się o nas troszczą w naszym już dzieciństwie. I nawzajem na siebie i wpływają na nas tak, te postawy i to, w jaki sposób zachowuje się otoczenie wobec nas, kiedy jesteśmy jeszcze niemowlętami i małymi dziećmi. Dla nas rodzice są całym światem, czyli są Bogiem. W emocjonalnym doświadczeniu niemowlęcia, które nie używa jeszcze rozumu i refleksji i nie jest w stanie zanalizować i nabrać dystansu do zachowań rodziców, odbieramy rodziców jako Boga, czyli tego, kto się troszczy, kto jest dla mnie całym światem, szczególnie w tych najwcześniejszych tak, momentach rozwojowych, i którego i reakcje tej osoby, która jest dla mnie całym światem, są reakcjami jak gdyby no właśnie tej największej rzeczywistości, wobec której ja jestem malutki i potrzebujący. Żeby pozbierać jakoś ten wpływ, który tak opisałem, najkrócej jak się da, Możemy sobie na przykład narysować taki jeden model, to jest jeden z wielu oczywiście modeli narysowania tego, co nie widziałem. Tak, bo my jakoś funkcjonujemy, mamy już mnóstwo różnych dziedzin nauk, które opisują człowieka, mamy też psychologię i mnóstwo różnych dziedzin psychologii. I jedna z tych dziedzin psychologii nazywa się analiza transakcyjna. Transakcje to są relacje, analiza relacji, no ale nazwa oficjalna jest analiza transakcji, czyli interakcji czy komunikacji między osobami. I tam takie trzy części z tych niewidzialnych się wymienia. To powinno być równe kółeczka, to nie ma być bałwanek, ale jak będzie bałwanek, to przepraszam. I w tym modelu fajnie można pokazać to wzajemne oddziaływanie i zaproszenie do takiego dorosłego podjęcia także tych wpływów, które otrzymaliśmy kiedyś. Więc w tych trzech rzeczywistościach niewidzialnych, ale które można zobaczyć, jak się je narysuje, tutaj jest rodzic, tutaj jest dorosły, a tutaj jest dziecko. To troszeczkę odpowiada takiej klasycznej, tej najstarszej, czyli klasycznej, w tym sensie tradycyjnej psychologii, gdzie tutaj mielibyśmy wolność, tutaj mielibyśmy rozum, a tutaj mielibyśmy uczucia, tak? Potocznie troszeczkę mówiąc. Więc to jeszcze jest filozofia, tak? Że rozum, na wolność wpływa rozum, tak? Czyli kieruje racjonalnie naszymi wyborami, ale także na naszą wolność wpływają uczucia. W tej analizie transakcyjnej mamy bardziej takie strawne polskie słowa, czyli mamy rodzic, mamy dorosły, mamy dziecko. I teraz rozwijając trochę tę refleksję, twórca analizy transakcyjnej, Eric Berne, mówi tak, że rodzic czasami może być tak zwanym rodzicem opiekuńczym. To nie ja. Albo może być rodzicem tak zwanym krytycznym. Rodzic opiekuńczy albo krytyczny. O co tutaj chodzi? Rodzic opiekuńczy wobec dziecka jest rodzicem, który towarzyszy dziecku, ale też pozwala mu na wszelkie spontaniczne reakcje, ukierunkowując je. Wtedy jeżeli rodzic jest opiekuńczy, to żeby dokończyć ten model, to już będzie ostatnie z tego modelu, to dziecko takie rozwija się spontanicznie. Dziecko będzie spontaniczne. A jeżeli rodzic jest krytyczny, zaraz jeszcze to mówię, to dziecko będzie przystosowane. Opiekuńczy to znaczy, że jeśli dziecko się przewróci przy piaskownicy, to podniesie mu i baw się dalej, tak? Bo wesela się zagoi. A rodzic krytyczny, jak się dziecko przewróci, to powie, coś ty narobił, nie wolno biegać, co ja teraz zrobię, bo się boi, tak? Sama mama czasami nie wie i jeszcze inne mamy patrzą, tak? Jak on zareaguje, no super stres po prostu w tej piaskownicy, więc na to dziecko krzyczy, że to jest ono winne, nie? Często z tego właśnie trochę lęku czy niepewności, jak to być rodzicem, jak to być mamą, rodzi się więcej reguł dla dziecka. No i dziecko, ponieważ no to jest cały świat, my jesteśmy dla dziecka całym światem jako dorośli, to dostosowuje się tak do tego. I pewne reguły są absolutnie niezbędne. Jest naturalnym sposobem rozwoju, że dziecku, które właśnie kształtuje dopiero swoją emocjonalność, potrzebne jest więcej zasad i jeżeli ono się też nauczy, bo to nie jest też negatywne, tak? Tylko to jest pewien opis, to nie jest krytyka, że ocena negatywna, potrzebuje więcej reguł i w ramach tych reguł ukształtowana dobrze emocjonalność ma większą możliwość potem swobodnego wybierania. Ale bywa w tym krytycznym modelu zbyt dużo tego takiego określenia, jakie to dziecko ma być, nie pozwalając na taką spontaniczność, które pewien typ rodziców, bardziej opiekuńczych, tak, pozwala na pewno większą spontaniczność. Same reguły są potrzebne. Kiedyś taki franciszkanin, będę go pewnie cytował, bo go bardzo lubię, ojciec Richard Rohr, są książki jego po polsku, on jest franciszkaniem ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dobrze popularyzuje, ale nie spłaszczając, tak, dobrą, bardzo dobrą teologię od starożytności, ale na współczesny język to przekłada. I on na przykład powiedział, że dzisiaj mam taką sytuację, że wychowuje się dzieci bez stresu, czyli bez żadnych reguł. I potem, jak one dorastają do takiego momentu, tak zwanego kryzysu połowy życia, to się albo się usztywniają właśnie w jakieś reguły, albo proponują pewną anarchię. anarchię potrzeb, anarchię zachowań i tak dalej. A naturalną drogą by było, żeby dziecko miało reguły, święty Paweł jest tym dobrym przykładem. Byłem faryzeuszem wychowanym przez prawo, ale potem dla prawa umarłem, jak poznałem Jezusa Chrystusa, to teraz się uelastyczniam. Prawo spełniło swoją rolę wychowawcy, dosłownie gdzieś tak mówi święty Paweł, wychowało mnie i Bogu niech będą dzięki, a teraz dobrze znam prawo, żeby móc także być elastycznym. To jest naturalny rozwój, od reguł do pewnej elastyczności i poznawania tajemnicy, takiego, no, jakiejś świadomości, że nie wszystko się da zrobić w regułach. A często to stoi na głowie, kiedy dzieci nie mają reguł. Ale teraz odnosząc takie ten naturalny opis rzeczy, że mamy takie podejście rodziców, takie bardziej towarzyszące i takie bardziej regulujące, czasami za bardzo regulujące, odnosząc to do obrazu Pana Boga i obrazu siebie, no to jeżeli przeżyliśmy relacje z rodzicami, że oni tak bardziej regulują to nasze życie, to możemy mieć takie emocjonalnie zakodowane doświadczenie, że Pan Bóg reguluje moje życie we wszystkich szczegółach. A więc jak usłyszymy zdanie, Pan Bóg ma plan na moje życie, to jeżeli zostaliśmy emocjonalnie uformowani w taki sposób, że potrzebujemy reguł i mamy 40 lat, nadal potrzebuję reguł, mam 60 lat, niech mi Pan Bóg powie, co mam robić, to plan Pana Boga, to zdanie, to słowo, to pojęcie, rozumiemy, wszystko jest ustalone. I dzięki Bogu, bo ja bym nie wiedział, co mam robić sam. Więc tak czasami rozumiemy, taki mamy obraz Pana Boga, że On ureguluje i uregulował wszystko od początku świata do końca, i tylko teraz rozeznawanie woli Bożej to będzie, żeby zgadnąć, co Pan Bóg uregulował. Jak zgadnę, to będę szczęśliwy i pójdę do Niego. Czujemy, że to jest niewłaściwy obraz Pana Boga, bo Pan Bóg taki nie jest. Natomiast Pan Bóg bardziej przypomina pewnie rodzica opiekuńczego, chociaż przypominam, ten krytyczny to znaczy także w dobry sposób, tak, dający reguły i zasady wtedy, kiedy one są potrzebne. A Pan Bóg, który bardziej jest przeżywany jako opiekuńczy, w relacji z rodzicami mamy takie poczucie spontaniczne, że ja mogę wybierać, mogę sprawdzać, mogę eksperymentować, mogę popełniać błędy. Bo przy tym takim nadkrytycznym, to użyjmy takiego słowa, żeby już zachować, że krytyczny może znaczyć też pozytywnie, czyli taki nadopiekuńczy model, to znaczy, że nie mogę popełniać błędów. Jeżeli to przeniesiemy na sferę religijną, to nie wolno mi popełniać grzechu. No i wtedy jestem w konflikcie z nauką Kościoła, bo Kościół śpiewa, to prawda tylko raz w roku na wszelki wypadek, błogosławiona wina. Nie? Czyli albo jak do mistyczki Julianny z Norwich byłem, kiedy to było? 3 tygodnie temu w Norwich, na wycieczce z moją wspólnotą, tam gdzie Julianna z Norwich była taką pustelnicą zamkniętą w kaplicy przy kościele świętego Juliana, nawet nie znamy jej imienia. I Jezus jej powiedział, grzech jest konieczny. Ale na końcu wszystko będzie dobrze. To jest takie słynne zdanie. Niektórzy mówią żartobliwie, no dobrze, jeśli Pan Jezus powiedział Juliannie z Norwich, że na końcu wszystko będzie dobrze, a jeszcze teraz na świecie nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie koniec. W każdym razie błędy są normalną częścią eksperymentowania ze światem. Natomiast jeżeli mam takie poczucie, że nie wolno mi grzeszyć, nie warto grzeszyć, ale jeśli mam poczucie, że nie wolno mi grzeszyć, to nigdy nie zrobię żadnego błędu i zawsze będę potrzebował Pana Boga, który musi być takim opiekunem nadopiekuńczym, żebym wiedział, co mam robić. I rozeznawanie wtedy będę uważał, że to jest taka super metoda, jest jeszcze świętego Ignacego i on na pewno ma rację, że ja złapię Pana Boga za nogi i on mi powie, co mam robić i jak zgadnę, to pójdę do Niego. Więc potrzebujemy troszeczkę zrozumieć, że na tym głębokim poziomie naszych spontanicznych, emocjonalnych reakcji wobec Pana Boga, zostaliśmy ukształtowani przez naszą historię, a szczególnie przez najbliższych nam opiekunów, rodziców, dziadków itd. I że ten pokład tego podstawowego doświadczenia emocjonalnego w nas ciągle jest. Bywa, i myślę, że wielu z Was przechodziło taką ścieżkę pewnego uzdrowienia wewnętrznego, że wiemy, że mamy taką trudność, ale ona nie kieruje naszym życiem. Ale czasami nie wiemy, że te spontaniczne reakcje kierują nami i że Pan Bóg nie jest taki, jak nam się emocjonalnie wydaje. I potrzebujemy nie tyle od razu w czasie tego jednego skupienia, czy teraz następnych 5 minut zmienić to w sobie, bo to się nie da. Jeżeli coś jest w nas zakodowane, w naszym ciele, bo emocje to jest taka, jeszcze o tym powiem na następnej konferencji więcej, taka w nas reakcja też na poziomie czystej biochemii, tak? to nie zmienimy tej biochemii ukształtowanej przez wiele lat naszego życia stryknięciem palców. Natomiast jeżeli mamy takie, teraz taką refleksję, aha, wiele moich spontanicznych relacji, na przykład to, że no niezbyt często się modlę, bo nie czuję się z Bogiem bezpiecznie, bo nie czułem się przy rodzicach czy przy mamie bezpiecznie. Wiem, i to dobrze, tak, bo jakby rozum kieruje moimi decyzjami, tu zresztą powiem trochę tym dorosłym, że to warto się modlić i chcę się modlić, ale nie przychodzi mi to łatwo i jeśli się nie zmobilizuję i to będę unikać, tak bardzo głęboko nie czuję się bezpiecznie z Panem Bogiem. Nie czuję się bezpiecznie też ze sobą. Jak się zatrzymam, to będę musiał się spotkać ze sobą. To nie jest dla mnie przyjemne, więc jak najrzadziej. Lepiej się zajmować różnymi rzeczami, być ciągle w akcji, robić różne rzeczy, bo to jest trudne i to jest obiektywnie trudne. Więc potrzebujemy takiej świadomości na początek. Aha, że tak może, być może tak mam i że to jest jedna z przyczyn, że unikam takiego czasu zatrzymania ze sobą i z Panem Bogiem. I potrzebuję tutaj łaski Pana Boga, żeby mnie uzdrowił. I zanim przyjdzie to uzdrowienie takie, które gdzieś poczuję w ciele i w moich emocjach, to przynajmniej, żebym był tego świadomy i będąc tego świadomym, mogę podejmować dalej proces rozeznawania. Jeśli chodzi o tego dorosłego, to jest taka jednostka zarządzająca i on będzie wpływy, to jest troszeczkę już bez tego modelu krytyczno-opiekuńczego i tak dalej, będzie dorosły zarządzał wpływami. I kiedy, to fajnie na przykład widać, jakby się narysowało drugą osobę, bo na tym polega ta analiza, że jest druga osoba, która, jak się spotykamy, to jest jeden z modeli, tak żeby jakoś rozumieć nasze komunikaty, też ma rodzica, dziecko, dorosłego i dziecko. I najprostszy taki przykład to, że tutaj jest taka bardzo rzeczowa komunikacja, tak? Szef mi mówi, proszę wykonać zadanie, ja pytam, na kiedy? Ale czasami mamy te komunikacje trochę skrzyżowane. Szef mi mówi, proszę wykonać zadanie, a ja z pozycji dziecka odpowiadam, a dlaczego znowu ja? Albo szef mi mówi, że proszę wykonać to zadanie, a ja odpowiadam tak jak rodzice. Powinienem mi tu pan powiedzieć wcześniej. Więc mamy takie, to jest fajna w ogóle taka zabawa. Eryk Ben nazwał to gry, w które grają ludzie. Na takiej zasadzie to też, no właśnie, pokazania czegoś. Tutaj jak mówiłem, że to jest rozum, wolność i emocje, tak, to tutaj jest ta wolność. Czyli ja wybieram, czy słucham tej powinności wewnętrznej i uznaję, że rozumnie będzie posłuchać pewnej reguły życiowej, którą otrzymałem od rodziców, dziadków, wychowawców, nauczycieli, autorytetów, a czasami będę z nią dyskutował, że w mojej wolności, tak, i spontaniczności, decyzyjności dorosłego człowieka, powiem, czuję taką powinność, ale wiem, że to pochodzi z takiego okresu i no i takiego, że ciągle musiałem się przystosować do rodziców, bo tacy byli, tak umieli mnie wychowywać. Ma to swoje dobre strony, ale ma też czasami gorsze strony, więc ja będę dyskutować z tym wpływem. Tak samo ta spontaniczność dziecięca, czy tutaj będzie cała nasza taka emocjonalność, kreatywność, taka nieprzewidywalność, tak? Fajne rzeczy w pewnych momentach i znowu ten dorosły sobie zarządza i mówi, przychodzi mi taki impuls, ale ja się mogę zastanowić, czy ja chcę za tym impulsem pójść, czy to tak, żeby dokończyć tego modelu. A zatem potrzebujemy zmiany obrazu Pana Boga także na takim bardzo głębokim poziomie tych pewnych podstawowych, spontanicznych, emocjonalnych odniesień. I wtedy możemy mówić o takim nawróceniu emocjonalnym albo uzdrowieniu emocji. Możemy też mówić o nawróceniu naszej wyobraźni, bo obraz Boga jest strukturą naszej wyobraźni. Z nawróceniem, czyli przemianie naszej wyobraźni. Żeby pokazać troszeczkę teraz kolejny element, jak obraz Pana Boga wpływa na nas samych, to tu już trochę mówiliśmy, tak, że po części wyobrażenie Boga, jakie mamy jako dzieci, wynika z tego, jak zachowują nasi rodzice, ale także to, jak siebie rozumiemy, to jest też ważne. Jeśli człowiek rozeznaje, to jaki człowiek? Jak ja siebie rozumiem wobec Boga, którego sobie wyobrażam? I tutaj pokażę wam ileś takich różnych określeń. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, czy to mi się uda nam się to zrobić. Ja muszę to zrobić inaczej. Muszę jeszcze troszeczkę, przepraszam. To tak. Teraz zrobimy tak. Dobrze, tego się pozbędziemy. To to też się pozwolić. Co? Jeszcze ja. Chciałbym wam pokazać taką tabelkę, ale to wtedy ja sobie poradzę sobie z tym w inny sposób. Zrobimy tak. O, jest taka tabelka. I popatrzymy sobie na taką część, nie wiem, czy dobrze widać, ale jak nie, to ja będę też czytał. Tutaj popatrzymy sobie na te fałszywe obrazy Pana Boga i fałszywe obrazy siebie. Na to na razie popatrzmy, na te dwie kolumny. Że? I też uczucia. To jest trochę coś, co było na tej lekcji z tą młodzieżą. I tak, jeżeli Pan Bóg wydaje się nam być, tak, to są takie fałszywe obrazy, czyli no niepomocnie pochodzące z objawienia, tylko z tej emocjonalnej naszej historii. Pan Bóg wydaje się być zimny, daleki, niezainteresowany, nietroszczący się, to wtedy ja czuję się jako opuszczone dziecko niechciane, nieotoczone troską. Jeśli Pan Bóg wydaje się być takim zwariowanym naukowcem, szalonym innowatorem, tworzącym jakieś złe rzeczy, to ja będę taką zeszpeconą istotą, przypadkiem, pomyłką. Jeśli Pan Bóg się wydaje być srogim sędzią, stawiającym bardzo wysokie wymagania, to ja będę taką osobą właśnie niezdolną do niczego, takie zmaltretowane dziecko. Jeżeli Pan Bóg wydaje się być zagniewanym policjantem, pragnącym mnie tylko zaresztować i potępić, to ja będę ciągle podejrzany, będę przestępcą, więźniem, trzymanym w rąkach. Jeżeli Pan Bóg jest takim sinobrodnym starcem albo drakulą, tak, utrudniającym mi życie, no to ja jestem kimś manekinem, tak, trup bez życia, niegodny uwagi. Jeśli Pan Bóg jest bądź takim okrutnym nadzorcą, stawiającym niekończące się zadania, to ja będę niewiele wartym niewolnikiem, podejmującym mało znaczące zadania i działania. Jeśli Pan Bóg jest menadżerem o zimnym sercu, wykorzystującym innych i manipulującym nimi, to wynika z tych naszych różnych trudnych relacji rodzicielskich, to ja się będę czuł osobą wykorzystywaną, niesłuchaną i lekceważoną. Jeśli Pan Bóg jest odległym tyranem, wielki brat, którą brak miłości, to ja będę się czuć jak osoba odrzucona, z niczym niezwiązana, niezrealizowana. Mamy takie fałszywe obrazy siebie, w związku z tym, że wyobrażamy sobie Pana Boga też w fałszywy, zniekształcony sposób. A wyobrażamy sobie Pana Boga w zniekształcony sposób, jeśli nasze emocjonalne odniesienia z rodzicami, te początkowe, zakodowały się w nas w sposób taki jakoś zraniony. Zawsze jest z tego jakieś wyjście, tak? Natomiast najpierw może spróbujmy się jeszcze zatrzymać nad tymi fałszywymi obrazami też siebie, no bo to nie jest prawda o nas, a przynajmniej nie cała prawda o nas. To może być prawda, może być opis naszej emocjonalności w jakiejś części, bo też pewnie nie w całej, ale to nie jest cała prawda o nas. I teraz zrobimy sobie takie ćwiczenie, które do tego się najlepiej odnosi, więc ja tutaj na ten moment ściągnę to i zaproszę Anetę do zrobienia ćwiczenia.
Dobrze, kochani, to tak, co byśmy... Słychać mnie, jakoś słychać mnie. Co byśmy troszkę mogli to właśnie odnieść jakoś do swojego życia, to może zapraszam, żebyście zamknęli oczy i posłuchali, co wam będę mówić. Nie dasz sobie rady. Nie nadajesz się. Dlaczego to znów zrobiłeś? Nie poradzisz sobie. Znowu popełniłeś błąd. Nie jesteś nic warty. Powinnaś się zmienić. Nie uda ci się. Nie warto próbować. Jesteś dla mnie ważny. Jesteś wyjątkowa. Masz w sobie potencjał. Dasz radę. Możesz to zmienić. Masz wpływ na swoje życie. Jesteś wyjątkowa. Jesteś wyjątkowy. Zapraszam, żebyście otworzyli oczy. Czy ktoś chciałby się podzielić, jak mu się słuchało tą pierwszą część słów?
Musiałabym się jeszcze raz zadać te pytania, a ja bym ci odpowiedziała. Wszystko było, że pozytywnie. Jak było coś negatywnie, to ja odpowiadałam sobie, że dam radę, bo Pani może ty mi pomożesz. I to tak po kolei, że jestem nic nie warta. Jestem warta, bo jestem Twoim dzieckiem, Ty mnie kochasz. I tak następnie i tak dalej. Wszystko pozytywne odpowiedzi sobie wystawiałam.
Dzięki. Kto chciałby się jeszcze podzielić, jak słyszał tą pierwszą część, Aniu?
Pierwsza część to brałam to jako czyjąś opinię, która nie trafiała do mnie, bo nie była konstruktywną krytyką na przykład.
Każda ten krytyczna uwaga gdzieś tam otwierała jakieś w mojej głowie wspomnienie, gdzie usłyszałem tą część. Nie?
A jakie to obudziło w tobie uczucia, emocje?
Jak na sercu miałem. Bardzo, bardzo negatywne uczucie to tak to we mnie zmusiło. Nieprzyjemne.
A kto jeszcze chciałby podzielić, jak się czuł, jak słyszał te pierwsze słowa?
Ja tak czułem, że jak to słyszę, to tak jakby mnie ktoś ściągał w dół, że to cały ten entuzjazm po prostu gasł.
Dzięki. Któż jeszcze chciałby się podzielić?
Jak słyszałem te negatywne, to cała moja mama.
Moja też.
Dzięki. A kto chciałby się podzielić, co czuł właśnie słysząc tę drugą część słów? Halo, halo, zaraz będzie kawa, jeszcze chwilę. No.
Chyba, że przy drugiej części już taka wyprząca podniesiona, nie? Tak na górze, żeby
to ktoś jeszcze?
No, nie, no, ja bym powiedziała, że zawdzięczam to wszystko Bogu, bo on mnie przeprowadził mnie przez najgorsze.
Dzięki. A ktoś jeszcze? Kto się nie odzywał?
Ja. Nadia? Że to nie do końca taka prawda.
Dzięki. Ktoś jeszcze chciałby się podzielić? Bożenka?
Żeby tak się dobrze zwracamy. Zawsze.
Chciałam.
Często.
I często. Dzięki. Piotrze?
Ja czułem tak jakby to Pan Bóg właśnie zaczął mówić w tym momencie. Dobre rzeczy.
A co częściej właśnie słyszymy? A co częściej mówimy, to ja jeszcze tak króciutko. Co to jest?
Cebula.
Co to jest?
Cebula.
Co to jest?
Cebula.
Cebula.
Czego to jest cebula?
A nie wiem.
A czego to jest cebula?
cebula?
Nie wiem.
Nie, nie, to jest
kwiatek. Kwiatek. A jaki to jest kwiatek?
Szczypior.
Szczypior. Kwiatek. A jaki ma kolor? Jaki już miał kwiatek? Jaki kolor?
Biały.
A ten? Jak ten będzie pachniał?
Czerwony.
A to będzie czerwona cebula. A ten? Jaki to będzie za to? To jest lilia. Zobaczcie. Pan Bóg złożył w tych cebulkach całe ich piękno. Stworzył, wiedział, on wie, co to będzie za kwiat, jak szybko będzie rósł, jak będzie wyglądał, jak będzie pachniał, jaki będzie miał kolor, w jakiej ziemi potrzebuje wzrastać. Stworzył inny kwiat. Będzie inny kwiat. Inny będzie miał kolor, inny kształt, inny zapach. I tak w każdym z nas złożył całe piękno. On wiedział od zawsze, że będziesz wyjątkowy, wyjątkowa. Że będziesz kimś bardzo unikatowym. Że będziesz właśnie takie miała oczy, takie włosy, taki głos, taki temperament. Że jesteś piękny, jesteś piękna. Że nie jesteś kimś obok, że ten kwiat nie jest tym kwiatem. Że jego ogród dzieci jest różnorodny, że to jest całe bogactwo. I on zamierzył cię ku pełni, ku rozwojowi, ku rozkwitowi, żebyś wzrastał, rozwijał się, był darem dla innych, promieniał, czerpał to słońce od niego. A co się teraz stało?
Nic nie będzie.
Myślisz?
A wsadzisz się jeszcze przed
rozmowy? Nie, zmniję.
Może masz takie doświadczenie w swoim życiu, że gleba, w której wzrastałeś, czegoś jej zabrakło. Że może brakowało słońca, może brakowało wody. Że może doświadczyłeś, że ktoś cię tak podeptał. Czyjś grzech albo twój grzech. I tak wczoraj, patrząc właśnie z tej perspektywy, co tutaj rozważaliśmy, możemy patrzeć po ludzku. Możemy się zatrzymać na tym spojrzeniu, nic z niego już nie będzie. Ale my już wiemy, że Bóg jest większy niż nasz grzech. Że Bóg zwyciężył nasz grzech, że stał się grzechem. Że tak jak ojciec tutaj mówi, mogą was różnie poruszać te słowa, tak? Że mamy taki obraz ojca. Zresztą sami jesteśmy w większości formacji teraz uzdrowienia, tak? Wewnętrznego. Może być różne doświadczenie twojego życia. Ale Bóg jest większy ponad te pęknięcia. Bo On nieustannie stwarza. Bo On chce przychodzić z życiem tam, gdzie jest w tobie śmierć. Bo On to czyni tu i teraz. I też was zachęcam do takiego przyjmowania tych treści właśnie z wiarą i nadzieją, że po to tu jesteśmy, żeby On ożywiał to, co odmawia. Żeby ten obraz Boga i nasz, który mamy na swój temat, On mógł tutaj przemienić. Jak to się dzieje?
Potrzebujemy zatem, tak się orientujemy, tak, z tych naszych różnych emocjonalnych odniesień do Pana Boga, że potrzebujemy w tej dziedzinie jakiejś przemiany. Z jednej strony dlatego, że Pan Bóg chce nas uzdrawiać, z drugiej dlatego, że Pan Bóg nam się objawia ciągle jako ktoś nowy, ciągle w jakiś nowy sposób. Oczywiście ciągle to znaczy, że to czasami to, ten przełom trwa potem ileś lat, tak, po czym jest znowu zaproszenie do pójścia jakoś w głąb, czy i do innej relacji z Panem Bogiem. A zatem potrzebujemy zmiany obrazu Pana Boga. W jaki sposób można pomóc Panu Bogu, żeby nam zmienił obraz? Przez modlitwę, przez wystawianie się na inną opowieść, niż ta, która płynie z naszego dzieciństwa, czy z tych naszych odniesień. przez wystawianie się na przebywanie z Bogiem prawdziwym. I to jest proces. To jest tak jak branie też lekarstwa. Im więcej tego lekarstwa będziemy brać, czyli będziemy czytać Pismo Święte, rozważać, oswajać się z tym, co Pan Bóg mówi o sobie, będziemy się w reakcji na tę opowieść Pana Boga o Nim, też o nas, jacy my jesteśmy w Jego oczach, będziemy coraz bardziej się otwierać, coraz bardziej to będzie w nas działać i zakorzeniać się i zmieni, tak, nasze wyobrażenia o Bogu i nasze także wyobrażenia o sobie. Więc zmiana idzie, to jest jeden ze sposobów, tak, poprzez wystawienie się na inną opowieść. Bardziej szczegółowo jeszcze o tym powiem po południu, ale to jest jeden ze sposobów, bo w tym naszym wymiarze duchowym przy wykorzystaniu modlitwy, modlitwa jest czasem, w którym mam kontakt z inną opowieścią niż te spontaniczne, emocjonalne reakcje zakodowane w mojej historii. I wtedy możemy popatrzeć na tę drugą część tej tabelki. O ile mi się udają tam jakoś takim sposobem, bo tak. I w tej drugiej części tutaj. Przepraszam bardzo. Musi być tak. W tej drugiej części po prawej stronie mamy takie obrazy, które nazywamy prawdziwe. Oczywiście to jest troszeczkę skrajny sposób mówienia fałszywe i prawdziwe. Byśmy powiedzieli, że te fałszywe, no to one powstały nie dlatego, żebyśmy je wybrali, a dlatego są po prostu nieadekwatne albo są stare. Tak, to nie jest to, że wybraliśmy fałszywy obraz Pana Boga, bo w tym rozumieniu, że on powstał w czasie, kiedy nie mieliśmy wyboru, to nie znaczy, że to jest nasza wina. To nie jest nasza wina. Tak po prostu działa rozumienie tajemnicy Bożej na ziemi, że my na podstawie tego, że rodziców traktujemy, chociaż tego tak nie nazywamy, bo jeszcze też nie mamy nazywać jako małe dzieci, doświadczamy ich jako Boga, czyli tej ostatecznej rzeczywistości, która się nas troszczy. I tak jak ich doświadczamy, tak tworzy się ten nieadekwatny sposób obrazu rozumienia Pana Boga. Wystawiając się na dobrą nowinę i spędzając z nią czas, dowiadujemy się, że Pan Bóg jest Ojcem, który się troszczy, jest kochającym Stworzycielem, dawcą darów, miłosiernym Panem, osobistym Zbawcą, tym, który wzywa, zażyłym przyjacielem, głową mistycznego ciała Kościoła. Wtedy mogę się modlić, tutaj w tej samej środkowej części, mogę się modlić wszystkimi tekstami, które mówią o Bożej opatrzności, o tym, że Ojciec się troszczy, wie czego im potrzeba. Możemy się modlić tekstami, które mówią, że Bóg wybiera, kocha, powołuje, zna nas jeszcze przed urodzeniem się, na przykład Jeremiaszowi powiedział, znałem Cię, zanim się począłeś. Jeżeli chcemy doświadczyć Boga jako dawcy darów, to modlimy się tematami modlitwy, że Bóg kocha, aby mnie obdarowywać. Żeby doświadczyć miłosiernego Pana, modlimy się wszystkimi tematami o przebaczeniu, miłosierdziu. Jeżeli chcemy nauczyć się osobistej relacji z Jezusem, modlimy się wszystkimi tekstami i na różne sposoby, przybywając z Jezusem. To jest jeden z najpiękniejszych sposobów zmiany naszej emocjonalności, wejść w relację z Jezusem, to takim prawdziwym, tak? Bo często my też czytamy Ewangelię, że Pan, ten Jezus tam ciągle się kłóci, ciągle jest zagniewany, ciągle coś każe robić, tak? Ciągle napomina. Jak mamy ten taki właśnie napominająco krytyczny, czy nadkrytyczny, nadopiekuńczy obraz z naszego dzieciństwa, to tak będziemy czytać Ewangelię. Ale Jezus prawdziwy, tak? Miłosierny, łagodny, jak baranek, uczący, będący cierpliwy, też czasami tracący cierpliwość. No normalny człowiek na normalnej ziemi, tak? Wobec uczniów też czasami tracił cierpliwość, jeszcze nie rozumiecie i tak dalej, no ale nadal im tłumaczy, bo wie, że potrzebuje im opowiedzieć raz jeszcze w nowy sposób, jak to naprawdę jest z Ojcem, jak to naprawdę jest z Bogiem. Więc modlimy się i wchodzimy w relację z Jezusem i dzięki temu zmienia się w tej relacji z konkretną osobą, z Jezusem Chrystusem, obrazem Boga na ziemi, też nasza osobowość. Przebywając z osobowością Jezusa. W ogóle można powiedzieć żartobliwie oczywiście, tak? Wiem, że to jest nagrywane pewnie, więc muszę zaznaczyć, że to jest żartobliwie. Że Pan Bóg nie przestrzega swoich przekazów. Tak? Bo w Starym Testamencie mówił, nie będziesz robił żadnego obrazu mnie, a w Nowym Testamencie Święty Paweł mówi, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Czyli Pan Bóg stworzył jednak obraz, ale On sam, tak? Czyli w sumie się zgadza, że przykazanie jest nadal obowiązek, człowiek nie ma tworzyć obrazu, ale Pan Bóg jest wolny, stworzył, dał nam to, czego nie widać, jaki On jest. Jezus mówi, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Ja jestem obrazem Ojca. Więc relacja z Jezusem zmienia też nas, im więcej z Nim przebywamy, z tym Jezusem prawdziwym, tak? Kochającym i wymagającym jednocześnie, ale że w tym jest cały czas bliska zażyłość, która kształtuje. Dalej, że Jezus wzywa mnie do wyższych rzeczy, czyli Boga doświadcza jako tego, który wzywa. Jezus czyni mnie swoim uczniem, jest zażyłym przyjacielem. Jezus przyłącza mnie do swojego mistycznego ciała, do wspólnoty i tak dalej. Więc wtedy ja o sobie mogę zacząć myśleć inaczej, że jestem wartościowym dzieckiem, na którym Bogu zależy. Istotą piękną i świętą, dobrą w głębi swej duszy. Że jestem obdarowaną osobą, pełną możliwości. Jeśli jestem grzesznikiem, to już obdarzonym przebaczeniem, któremu odpuszczono. Jeśli jestem odbiorcą, jeśli Bóg jest zbawcą, jestem odbiorcą Bożego życia i nowych sił dla ducha. Jestem osobą wybraną, która słyszy Boże wołanie. Jestem ukochanym uczniem, któremu Jezus się daje. I jeśli chodzi o wspólnotę, jestem tym, który przynależy, jestem aktywnym członkiem wspólnoty. Tutaj mamy też w skrajnych kolumnach, jakie uczucia się z tym wiążą. Uczucia, które rozwijają, które dają poczucie bezpieczeństwa, zakorzenienia. Jak na przykład można poczuć zakorzenienie? Tak? Na przykład Pismo Święte w psalmie mówi: Pan podtrzymuje całe moje życie. Tak? Jak można tego doświadczyć namacalnie w naszej emocjonalności, w naszej cielesności? Na przykład przez takie skojarzenie, że powiedzcie mi, odpowiedzcie na takie pytanie. Co podtrzymuje was teraz?
Krzesło.
Coś jeszcze?
Kawa.
Coś jeszcze? Powietrze. Coś jeszcze? Tak?
Nadzieja na
śniadanie. Nadzieja na
śniadanie
już było. Proszę?
Grawitacja.
Czyli tak, mamy odpowiedzi bardziej takie, byśmy powiedzieli, niematerialne, tak? Nadzieja na coś i tak dalej, podtrzymuje mnie na przykład na duchu. I mamy odpowiedzi, tak jak ta pierwsza i jak grawitacja, bardzo materialne. Więc jeżeli mam odpowiedź materialną, i o to wychodziło, co podtrzymuje mnie teraz? Krzesło, tak? Więc mogę tak posiedzieć na tym krześle, że moje ciało czuje się bezpiecznie. Krzesło jest atestowane tam do iluś kilogramów, nie załamie się pode mną. Krzesło nie ma na mój temat opinii, nie będzie mówić nie garb się, tak, albo źle siedzisz, albo coś tam. Możemy sobie posiedzieć tam, na czymkolwiek będziemy siedzieć kiedyś w przyszłości w domu i pomyśleć, teraz Pan Bóg podtrzymuje mnie w moje życie, moje ciało jest bezpieczne, dosłownie. Mam nadzieję, że od tej pory nie będziecie siedzieć byle jak. Można tego doświadczyć i powoli także nasze ciało może się przekonać, aha, mogę posłużyć się takim ćwiczeniem duchowym, że się po prostu siedzę i czuję się bezpiecznie zakorzeniony. Więc wtedy możemy doświadczyć tych różnych rzeczy, które są opisane jako takie, no trochę właśnie niematerialne czy bardziej ulotne. Można je przeżyć na sobie. Jeszcze jeden obraz, którego tutaj nie ma, na przykład, tak, kim jest jeszcze Pan? Pan Bóg jest na przykład wspólnotą, Trójcą Świętą. I dla nas samych, tak, dobrą nowiną będzie to, że jestem częścią wspólnoty. Tak, jeśli jestem ochrzczony, jestem zanurzony w życie Trójcy Świętej. Chrzest jest zanurzony. Jestem zanurzony w życie Boga, to znaczy jestem częścią Bożej rodziny. I tak jak mamy pewne cechy po rodzicach, jako dziecko naszych rodziców, to tak samo mamy pewne cechy po Bogu. Tak? I mamy pewne rzeczy po tatusiu, jak to się mówi, ale tym niebieskim. W psychologii czasami się mówi, jaka jest Twoja rodzina pochodzenia, trzeba ją zbadać. Naszą najpierwotniejszą rodziną pochodzenia jest Trójca Święta. Jestem w domu, jestem przy stole, jestem częścią wspólnoty i tak dalej. I to jest jakby dla nas pocieszający obraz Pana Boga, że jesteśmy częścią życia wspólnotowego w Bogu, też na zewnątrz. Ale to nie tylko dla nas jest pocieszający, na przykład i dobry, i niefałszywy obraz Pana Boga, ale załóżmy, że gdyby był modelem relacji społecznych. Bo my mamy modele relacji społecznych, również zbudowane na modelach obrazu Pana Boga. Na przykład jednym z takich obrazów jest to, że Pan Bóg jest królem. Jeżeli Pan Bóg jest królem, to teraz tak, różne narody, naśladując Pana Boga, bo naśladujemy na autorytetu, tak? No, o to w sumie chodzi, żeby je naśladować, powtarzać, odzwierciedlać, tak? I tak dalej, no to teraz każdy chce rządzić. A ponieważ każdy nie może rządzić, to są wojny. Tak? My jesteśmy lepsi, wy jesteście gorsi. My tu teraz królujemy i panujemy, wy tu panujecie. Jeżeli Pan Bóg jest panującym władcą, ale teraz wykrzywiamy tak, tak negatywnym znaczeniem, to każdy chce rządzić. No, ale król może być tylko jeden, królowa tym bardziej. Nie? W związku z tym ten model społeczny nie bardzo nam pasuje. Natomiast mamy w chrześcijaństwie model Trójcy Świętej, że jesteśmy wspólnotą nawzajem na siebie oddziałującą, ale każdy jest tutaj równy. i każdy ma jakiś dar do wniesienia, z różnorodności, obdarowanie, zróżnicowanie i każdy jest ważny i każdy tak samo ma głos. Oczywiście, że negocjujemy ostateczną decyzję, w którym kierunku pójść, z tych różnych, najróżniejszych głosów, ale że każdy z nas ma swoje miejsce przy stole, każdy ma swoje miejsce w sieci relacji, w rodzinie. No, od nas trochę zależy, czy do nas należy, żeby wprowadzać powoli taki model, tak, bardziej wspólnotowy, także w relacje społeczne. I że te hierarchie nie muszą być takie ostre, że rządzi mną menadżer, tylko że jest bardziej taki uczestniczący sposób zarządzania, także może bardziej konsultacyjny sposób zarządzania niż przez autorytet, który mówi teraz zrobić to i się słuchać. Nie? A więc jesteśmy ciągle gdzieś w rozwoju i Pan ciągle się objawia, do pewnego stopnia już się objawił i powiedział, ale prowadzi nas, tak jak mówiliśmy wczoraj bardzo wyraźnie, w rozwoju, abyśmy także Jego poznawali coraz bardziej. No to może zakończmy jeszcze takim jednym slajdem, kim ostatecznie jesteśmy. I tutaj, a to może nie będziemy zakończyć już slajdów, ja to powiem. Co to znaczy, i wiem, zaraz będzie przerwa, tak? Tak, no miałem to w pół do 11, więc jeszcze Ola, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. To może ja poproszę teraz Olę, a ja powiem ostatnie dwa zdania na koniec. Jeszcze poprosimy Olę. Bo właśnie, bo jesteśmy zaproszeni do zmiany, tak, tego obrazu siebie, obrazu Boga i o tym by Ola może coś powiedziała i może tak, żebyśmy Olę słyszeli.
Czy ja mogę mówić bez mikrofonu? No nie. Strasznie głośno mówię do mikrofonu i to jest nieprzyjemne do słuchania. Ja chciałam powiedzieć świadectwo takiej ewolucji obrazu Boga w moim życiu. Kiedy ja byłam młodą jeszcze dziewczyną, to miałam taki obraz już od dziecka Boga, który ma pewne wymagania, które ja muszę spełnić. Ja sobie wyobrażałam Boga jako widzę takiego siedzącego z taką kartką i tam są takie punkty, takie okienka i on odhacza, czy ja zrobiłam, nie? Czy tam, nie wiem, jak już byłam po pierwszej komunii świętej, tak to, czy tam, czy niedzielna msza święta, czy była spowiedź raz w miesiącu, czy coś tam, czy jestem grzeczna, czy odrabiam lekcje i tak dalej, i tak dalej. Miałam bardzo taki zakorzeniony obraz Boga właśnie takiego odhaczającego, czy ja wypełniłam wszystko, co mam do wypełnienia. Myślę, że to był mój sposób na zarabianie też na taką akceptację i na miłość, bo był to mój też sposób na zarabianie na miłość moich rodziców. Ja pochodzę z bliźniąt i nigdy nie byłam najmłodszym dzieckiem. Nie miałam tego, wiecie, tej uwagi rodziców najbardziej skupionej na mnie, bo jestem tym najmłodszym. Moja mama w ogóle miała od razu trójkę dzieci, bo mieliśmy jeszcze starszego brata, a mama jak wyszła za mną za tatę, to już Andrzej był, bo jest synem taty z pierwszego małżeństwa. Więc właściwie jakby i za chwilę myśmy się urodziły za rok, więc moja mama miała od razu trójkę dzieci. Nie było, wiecie, takiej skupienia, takiej uwagi na tym jednym najmłodszym dziecku. No i przez to, że ja jestem z bliźnią, wow, przyjechał Jacek, super, strasznie się ucieszyło. Ale tylko ciasto przygustać, tak,
nie? Na kawę.
No to ja walczyłam, wiecie, o tą uwagę rodziców, no bo ona była siłą rzeczy rozłożona, tak? Na nas dwie byłyśmy najmłodsze, a tak naprawdę na troje dzieci. I my jesteśmy z siostrą bardzo różne, jeśli chodzi o temperamenty, więc no, tym moim takim sposobem było właśnie bycie taką grzeczną, wypełnianie wszystkich rzeczy, tak? Żeby być, wiecie, tą dobrą, tą, która się słucha i tą, którą można pogłaskać po głowie. I myślę, że przekładałam ten sposób też na Pana Boga, tak? Że ja muszę teraz wypełnić wszystko, mieć odhaczone te wszystkie punkty, żeby Pan Bóg był ze mnie zadowolony i żebym jakoś... Nawet jeśli ja słyszałam pewnie to słowo, że Pan Bóg jest miłością, czy że Pan Bóg kocha, ale w ogóle jakby to do mnie nie docierało, tak? Jakby chciałam być strasznie w porządku, żeby wiedzieć, że wszystko było okej, nie? I miałam taki moment nawrócenia, to było już pod koniec liceum, kiedy jakby dotarło do mnie, że Pan Bóg jest miłością, tak? Że Pan Bóg jest kimś, kto mnie kocha, jakby to bardzo mocno przemieniło obraz Pana Boga we mnie, tak? Jakby no, odwróciło się to wszystko zupełnie o 180 stopni i wtedy właśnie był ten czas, kiedy wiecie, łatwo mi było się modlić, ja mogłam 45 minut codziennie siedzieć na modlitwie, tak? modliłam się na głos, modlitwą osobistą i bardzo miałam takie właśnie takie poczucie, że no Pan Bóg mnie kocha, Pan Bóg mnie kocha. Teraz jest tak super fajnie, bo uwierzyłam, że Pan Bóg mnie kocha. I oczywiście to był taki proces, to ewoluowało we mnie, ten pierwszy taki, pierwszy okres takiego, wiecie, neofity, takiego skakania tam do góry, ach, jak super, nie? I w ogóle nie mogłam zrozumieć, no jak ktoś może nie uwierzyć, że Pan Bóg go kocha, no przecież Pan Bóg nas tak strasznie kocha. Więc to był taki proces przemiany takiej dosyć gwałtownej tego obrazu Pana Boga, ale potem jakby w miarę upływu czasu i w miarę właśnie takiej rozwijania się tej relacji z Panem Bogiem, ja też zobaczyłam, że jakby ta zmiana już nie jest tak, że to się zmieniło i koniec, już teraz będzie tylko wspaniale. Tak? Zaczęłam jakby odnosić Pana Boga do czy siebie w relacji z Panem Bogiem, czy mojego też obrazu Pana Boga, do moich potrzeb, do potrzeb, które miałam, które uważam, że nie są zaspokojone, tak? I zaczęłam widzieć, że to jest tak, że jak jest dobrze w moim życiu, to ja wierzę, że Pan Bóg jest dobry, ale jeśli dzieją się jakieś trudne rzeczy, tak? Albo ja nie mam, nie spełnia się to, co ja bym chciała, żeby się spełniło, to już tak nie do końca chyba wierzę, że ten Pan Bóg jest dobry. Zaczęłam myśleć też, że Pan Bóg mi coś odbiera, tak? W takich sytuacjach, kiedy coś straciłam albo czegoś nie miałam, co bym chciała mieć. Doświadczałam po prostu takiego Pana Boga, który coś odbiera, tak? Albo nie chce mi czegoś dać. I znowu wchodził taki właśnie negatywny obraz, tak, który też był powiązany z pewnymi deficytami miłości z dzieciństwa, tak? I z jakimiś takimi moimi zranieniami, brakiem pewności siebie. Zaczęłam postrzegać Boga właśnie w tych wymiarach takich jakichś trudnych doświadczeń, że Bóg jest kimś, kto mi coś odbiera. I ja nie mogłam go zrozumieć, nie mogłam tego zaakceptować, tak? I to jest też wchodziło w konflikt z tym obrazem Boga, to o czym ojciec mówił, tak, że mamy takie dwie ścieżki często, tak? Że tutaj wiemy, że Pan Bóg jest taki, taki, ale emocjonalnie doświadczamy czegoś innego. I u mnie też tak było, że ja bardzo mocno doświadczałam właśnie takiego, że nie chcę mi czegoś dać, albo że mi odbiera coś, tak? I to tworzyło taki konflikt we mnie. I ten obraz właśnie był jakimś takim też trochę zamieszaniem we mnie. To trwało bardzo długo, to też ewoluowało. I w pewnym momencie mojego życia miałam bardzo taki długi, bardzo trudny okres ciemności. Takiej wielkiej, wielkiej trudności w relacji z Panem Bogiem. Kiedy no ona praktycznie rozsypała się totalnie, zupełnie, tak? To był taki wielomiesięczny okres bardzo takiej głębokiej ciemności dla mnie. Bardzo trudny, wtedy ten obraz Pana Boga jakby zupełnie zniknął, tak? Że on się stał, on był w ogóle totalnym konfliktem we mnie, bo ja w tym momencie myślałam też, że albo ja nie wiem, co to znaczy dobry, albo Pan Bóg nie jest dobry, a ponieważ Pan Bóg nie może być dobry, to ja chyba nie rozumiem, co to znaczy dobry. I tak też przechodziłam przez ten okres takiego bardzo dużego kryzysu. I po tym okresie, to też się nie stało jakoś w jednym momencie, tylko to był taki powolny proces wychodzenia z tego bardzo ciężkiego kryzysu, ten obraz się zaczął też przemieniać, restrukturyzować, jakby tworzyć na nowo, tak? Ja chyba nie jestem jeszcze w stanie do końca powiedzieć, jaki on jest, bo to jest jakby proces nieustanny, ja jestem ciągle w tym procesie, ale właśnie jakby się przestrukturyzowało to, co jest pierwsze, a co jest później, tak? To nie jest pierwsze, że ja mam takie potrzeby i teraz w zależności od tego, co się z tym stanie, to Pan Bóg jest taki i taki, bo to nie ja jestem pierwsza, tak? Bo Pan Bóg jest pierwszy i Jego dobroć, a potem jestem ja. I jakby cały też proces mojego życia, świata wokoło i pewnych rzeczy, które się dzieją, tak? Ale jakby pierwotne jest to, jakby jaki jest Pan Bóg jakby moje przyjmowanie bądź nie przyjmowanie, czy moje wyobrażenia na Jego temat. Więc proces dalej trwa. Mam nadzieję, że Pan będzie mnie w tym prowadził.
Podsumowując w dwóch zdaniach, już nie pokażę tego, co chciałem pokazać, bo trzeba uszanować kawę. Kiedy będziemy podchodzić do rozeznawania woli Bożej, będziemy szukać woli tego, który kocha, a nie tego, który chce panować, rządzić czy tłamsić. Jesteśmy zaproszeni do rozeznawania jako kochane osoby, kochane dzieci, niejako wręcz partnerzy Pana Boga, uczniowie, uczennicy, ale też jakoś dzieci i partnerzy przy jednym stole, które zastanawiają się, co zrobić, w tym sensie ta decyzyjność, czy rozeznawanie, o co by teraz chodziło w następnym kroku w życiu, w wspólnocie, na świecie, itd. Więc będziemy rozeznawać wolę miłości jako kochane osoby. I tym optymistycznym akcentem kończymy tę część. Następna o godzinie 11. Do zobaczenia. Dziękuję.